Sylwester bez szampana. W takiej sytuacji nie mogliśmy długo tam siedzieć. Zjedliśmy prędko, co nam dano, pięknie podziękowaliśmy gospodyni i wymknęliśmy się. Była ciemna noc. Poszliśmy tą drogą, ale musieliśmy wciąż zeskakiwać w bok, by nas nie zauważyli z przejeżdżających samochodów. Ale zaczęły się pola, pokryte śniegiem. Nie było gdzie się schować, a do tego droga szła na zachód, a my musieliśmy iść na południe. Zeszliśmy więc z drogi, a po kilkunastu kilometrach doszliśmy do rzeki. Szliśmy dróżką wzdłuż jej brzegu. Trzeba było przedostać się na drugą stronę, ale środkiem płynęła Kra, a tylko brzegi były zamarznięte. Trafiliśmy wreszcie na jakieś światełka. Stał dom nad rzeką. Drzwi były niezaparte, to weszliśmy. Duży pokój, pod ścianami kilka łóżek metalowych, przykrytych kocami. Jakiś starszy mężczyzna zaczął na nas krzyczeć, wyganiać. Zrozumieliśmy, że miejsce jest niebezpieczne, więc wyszliśmy. Idąc dalej tą dróżką, doszliśmy do torów kolejowych. Przejechał pociąg. Koło torów leży kilka wywalonych i spalonych wagonów, a niedaleko stamtąd jest most. Ucieszyliśmy się, że się przedostaniemy na drugi brzeg rzeki. Już mieliśmy wejść na most, gdy z ciemności wyłoniła się sylwetka ruskiego bojca i wrzask. Stój! Kto idiot? Jak piorunem rażeni zrobiliśmy zwrot i paru skokami ukryliśmy się w tych spalonych wagonach. Znowu rozległ się okrzyk i w górę poszła rakieta. Zrobiło się widno jak w dzień. Bojec nie mógł nas dostrzec, bo byliśmy po drugiej stronie wagonów. W tym świetle zobaczyliśmy, że do lasu mamy z 10 metrów. Gdy rakieta zgasła, dopadliśmy lasu. Po chwili znowu zapłonęła rakieta. To przy jej świetle puściliśmy się co sił, żeby jak najdalej od tego miejsca. Gdy rakieta zgasła, w lesie było ciemno, że biegliśmy z wyciągniętymi rękami, żeby głową nie uderzyć w drzewo, a drugą ręką trzymaliśmy się siebie, by się nie pogubić. Ze trzy razy tak nam oświetlali drogę, aż wreszcie zakończyła to zielona rakieta. Ale my już byliśmy kilka kilometrów stamtąd. Poszliśmy jakąś leśną drożyną. Po przejściu jeszcze kilku kilometrów przystanęliśmy, żeby wziąć namiar. Noc była gwiaździsta, to nie było kłopotu z określeniem kierunku. Szliśmy tak aż do rana i zobaczyliśmy, że jesteśmy nieopodal rzeki. Podeszliśmy do niej. Była cała zamarznięta. Znaleźliśmy jakieś drążki, wypróbowaliśmy, czy lód jest mocny i przeszliśmy na drugi brzeg. W tym miejscu prawie nie było śniegu, raczej tylko szron, chociaż mróz był tęgi. Znów trafiliśmy do dość bogatego domu, w którym gospodyni była Polką, a mąż Łotyszem. Zdarzyło się to drugiego dnia Bożego Narodzenia. Przesiedzieliśmy tam dwa dni. Zatrzymali nas na dłużej, ale nam było pilno. Trafiliśmy na tory kolejowe prowadzące na południe. Pod wieczór doszliśmy do miasta Madona. Musieliśmy je obejść od wschodu. Trafiliśmy na duże wzniesienie, bodaj najwyższe na Łotwie. Z tej góry w księżycową noc oglądaliśmy przyprószone śniegiem pola, a był też piękny widok na miasto. Dalej znowu trafiliśmy na te tory, a w odległości kilku kilometrów od nich stało parę budynków. Weszliśmy do jednego. Pod jednym dachem było mieszkanie i obórka. Poczęstowali nas śniadaniem i zaprowadzili spać do obórki. Stała tam jedna krówka i obok kopa siana. Położyliśmy się w pobliżu krowy, żeby było cieplej. Gdy zaczęło szarzeć, gospodyni nas obudziła. Dała trochę chleba na drogę i jeść. I poszliśmy dalej. Był to nowy rok 1947. Gospodarz wytłumaczył nam, jak mamy iść. Tym samym torem doszliśmy do miasta Kruskpils. Musieliśmy je obejść, ale się nie udało. Trafiliśmy na jakieś bagna czy stawy rybne, oparzeliska. Powpadaliśmy po pas w bagno. Musieliśmy wrócić, ale już na tory nie trafiliśmy, tylko na jakąś dużą ulicę. Przeszliśmy koło muru, który wyglądał jak więzienny, bo na rogach były wieżyczki. Baliśmy się, ale było ciemno i jakoś doszliśmy do torów kolejowych idących z Rygi do Dyneburga. Nad ranem doszliśmy do dużego mostu. Mając już trochę doświadczenia, zachowywaliśmy ostrożność. Długo przyglądaliśmy się, czy nie ma tam wartownika. Po prawej stronie przed mostem stała budka. Podpełzliśmy do niej. Było cicho. Wydawało się, że nikogo nie ma. Widoczny był drugi brzeg i nikogo w polu widzenia. Weszliśmy na most, ale namarznięte deski zaskrzypiały. Już kończy się most, nagle jak spod ziemi wyskoczył bojec z automatem gotowym do strzału z okrzykiem "Ruki wierch, budu strzelać". Zamarliśmy na moment. Dać duba w bok? Nie było gdzie. Byliśmy jeszcze na moście. Przyszła myśl, że jesteśmy zgubieni. Za moment z drugiej strony mostu biegnie do nas trzech bojców z psem. Zaprowadzili nas na wartownię. Jakieś 100 metrów od mostu. Żądają dokumentów. Tłumaczymy, że jesteśmy robotnikami. Idziemy do Dyneburga, do domu. Podaliśmy zmyślone dane. Oficer, dowódca warty spisał wszystko, potem zaprowadzili nas do małej komórki i zamknęli. Wyglądało na to, że z nami koniec. Po kilku godzinach, gdy się rozwidniło, wyprowadzili nas z tej komórki. Dowódca warty był już inny. Znowu zaczął nas wypytywać, co my za jedni. Zapisuje to na nowo, starego protokołu nie ma. W owym czasie w krajach nadbałtyckich masa ludzi ze wschodu szwendała się szukając chleba. To też my podawaliśmy się za takich. Mówiliśmy, że idziemy od Mohylowa. Trochę popracowaliśmy, ale ich interesuje, czemu nie mamy żadnych dokumentów. Bo nas okradli, tacy sami jak my. Powiedział nam wtedy, że jeden z bojców pojedzie wkrótce do Dyneburga, to nas zabierze do komendantury. Tam sprawdzą i wydadzą nam sprawkę. Udawaliśmy, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo pojedziemy pociągiem zamiast znów pieszo. Po upływie jakiejś godziny ten sam bojec, który nas zatrzymał, zabrał jakieś worki, karty żywnościowe, bo się wybierał do Dyneburga po prowiant. Zabrał też nas. Od mostu do przystanku było dobre kilka kilometrów. Po drodze rozmawialiśmy. Przechodziliśmy przez most obok miejsca, gdzie on siedział i nas zatrzymał. Była dobrze zamaskowana wnęka. Gdyby nie zaskrzypiały deski, to by się nie obudził. Sam nam to opowiedział. Poprosił też nas, byśmy nie uciekali, bo by musiał strzelać. Pociąg złapaliśmy w ostatniej chwili. Bojec był zły, że nie zdążył wejść do wagonu służbowego. Jechaliśmy ogólnym. Posadził nas na ławkach po środku, a sam usiadł przy ścianie, aby mieć nas na oku. Ludzi jechało dużo, a jeszcze na każdym przystanku przybywało. Siedząca obok pasażerka powiedziała mi, że do Dyneburga mamy jeszcze 50 kilometrów i powiedziała też, ile będzie przystanków. Już zostawały tylko 2 przystanki, kiedy sąsiadka szturchnęła mnie łokciem i powiedziała: popatrz, jak ten sołdacik ładnie śpi. Szybciutko wstałem, przeszedłem obok niego i prędko przecisnąłem się korytarzem do wyjścia. Pociąg był chyba w pełnym biegu, kiedy wychyliłem się i wyskoczyłem. Zrobiłem kilka koziołków. Patrzę, a mój kolega Olek zrobił to samo. Dobiegliśmy do siebie, uścisnęliśmy się i ucałowaliśmy z radości.